Po wizerunkowym tąpnięciu związanym z wypłatą nagród dla ministrów w rządzie Beaty Szydło, obóz władzy przystąpił do kontrofensywy. W czasie sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości premier Mateusz Morawiecki zapowiedział zrealizowanie programów społecznych, gospodarczych, inwestycji lokalnych oraz działanie na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych. Są to obniżka od początku przyszłego roku podatku CIT dla małych firm z 15 do 9%. Wprowadzenie małego ZUS-u, naliczanego proporcjonalnie do przychodów dla firm. Do tego wyprawka 300 zł dla każdego ucznia rozpoczynającego naukę w szkole podstawowej i średniej, nowy fundusz budowy dróg lokalnych o wartości co najmniej 5 miliardów złotych oraz program Dostępność Plus, czyli likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo kobiety, które urodziły czwórkę dzieci, mają mieć zagwarantowaną najniższą emeryturę. Wicepremier Beata Szydło uzupełniła tę obietnicę o zapowiedź wprowadzenia programu Mama Plus, czyli m.in. darmowych leków dla kobiet w ciąży i premii za szybkie urodzenie drugiego dziecka. Szydło mówiła też o bonie dla osób od 16 do 25 roku życia, które uczą się i nie pracują. Ma być przeznaczone na kulturę i sport. Skąd premier Morawiecki weźmie na to wszystko pieniądze? Jak sam twierdzi, ze wzrostu gospodarczego i uszczelnienia VAT. Jak te pomysły oceniali goście niedzielnej kawiarenki politycznej w Radiu Szczecin? Posłuchajmy.
Przedsiębiorcom szef rządu obiecał zmniejszenie składki ZUS dla małych przedsiębiorców oraz obniżkę CIT dla małych i średnich firm z 15 do 9%.
Pierwszą propozycją, którą mamy dla Polaków, jest niższy ZUS, bardziej proporcjonalny przy niższych przychodach do wysokości 2,5-krotności wynagrodzenia minimalnego, czyli 5300 zł, co się będzie zmieniało oczywiście w kolejnych latach.
Dla uczniów ma być przeznaczony program wyprawka. Każde dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia, otrzyma jednorazowo 300 zł przed rozpoczęciem roku szkolnego. Dla seniorów w ramach programu Dostępność Plus w najbliższych latach rząd zagwarantuje 23 miliardy złotych na poprawę warunków ich życia. Szef rządu obiecał również minimalną emeryturę dla kobiet w wieku emerytalnym, które nie mają wypracowanej emerytury, a mają co najmniej czworo dzieci. Mateusz Morawiecki zapowiedział również budowę dróg lokalnych, zobowiązał się także do opodatkowania wielkich galerii handlowych i biurowców. Zaznaczył, że zgodziła się na to Komisja Europejska. Nowe propozycje premiera komentowali zachodniopomorscy politycy podczas wczorajszej kawiarenki politycznej. Dużo haseł bez pokrycia. To komentarz sekretarza Nowoczesnej w Szczecinie Przemysława Słowika.
To mieszkanie plus się buduje już od ponad roku i dalej go nie ma. ZUS to już chyba czwarty raz jest obiecany przedsiębiorcom, że będzie obniżony. Wiemy, że to są jednak puste obietnice. Mi na przykład zabrakło mówienia o tym, co z lekami dla dzieci po przeszczepach. To jest jakieś 3,5 miliona złotych.
Samorządowcom odbiera się kompetencje i finanse, mówił wicemarszałek województwa, prezes zachodniopomorskiego PSL-u Jarosław Rzepa.
Są odbierane kompetencje samorządowi tylko po to, żeby go po prostu zamknąć i żeby było tak jak na Węgrzech, żeby to Warszawa podejmowała decyzję, co dla regionu jest najważniejsze. Drogi lokalne. Najpierw się zabiera pieniądze, a później się nagle one tworzą. W naszym województwie mamy 14 tysięcy kilometrów dróg lokalnych. Tak naprawdę dzisiaj to jest dziura na dziurze. I mówienie o tym, że wrzuci się kilka miliardów i to jest sukces, to jest bzdura. Prawo i Sprawiedliwość jest antysamorządową partią i jeżeli dojdzie do władzy, to ten samorząd po prostu zamknie.
Obniżenie CIT to bardzo dobry sygnał dla polskiej gospodarki, mówił pełnomocnik Solidarnej Polski w okręgu szczecińskim Robert Stankiewicz.
To jest koło zamachowe polskiej gospodarki. ZUS zostanie proporcjonalnie obniżony dla małych i średnich przedsiębiorstw. To są bardzo poważne konkrety. Bardzo prospołeczny, prorozwojowy program.
Program zaprezentowany przez premiera Morawieckiego opiera się na dwóch filarach, społecznym i ekonomicznym, zauważył Marcin Sajniak z ugrupowania Wolni i Solidarni.
CIT przecież będzie teraz najniższy w całej Unii Europejskiej. Dzięki temu po prostu polska gospodarka w jakiś sposób jeszcze mam nadzieję, że przyspieszy. Skąd pieniądze? No w roku 2017 Krajowa Administracja Skarbowa ściągnęła 30 miliardów złotych. To jest kwota, która przewyższa wszystkie zobowiązania, włącznie z 500+ i tak dalej.
To rozszerzenie dotychczasowego programu rządu Zjednoczonej Prawicy, mówił wiceprzewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Szczecińskiej Radzie Miasta Rafał Niburski.
To są dobre rzeczy, jeśli idzie o życie, funkcjonowanie zwykłych obywateli, mieszkańców naszego kraju. Jeżeli Nowoczesna i Platforma Obywatelska nie mają programu, no to oczywiście najłatwiej jest krytykować to, co proponuje Prawo i Sprawiedliwość. W 2007 roku wiele obiecała Platforma Obywatelska, w 2011 kolejne obietnice przyszły, no i przez 8 lat tych obietnic niewiele zostało zrealizowanych.
Rządowego programu nie skomentowali przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, którzy w związku z ogłoszonym bojkotem mediów publicznych, w tym Radia Szczecin, nie przyjęli zaproszenia do wzięcia udziału we wczorajszej audycji Kawiarenka Polityczna w Radiu Szczecin.
A ten felieton przygotował Piotr Tolko. Są z nami goście w studiu doktor habilitowany Jarosław Korpysa, ekonomista z Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobry wieczór.
Witam.
Doktor Piotr Chrobak, politolog, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Politologii i Europeistyki.
Witam serdecznie Państwa.
Mamy także gości przy telefonach. Jerzy Mańkowski, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Gospodarczego i przedsiębiorca zarazem. Dobry wieczór, panie prezesie, witamy.
Dobry wieczór, kłaniam się.
I jest z nami także profesor Marek Kośny, przewodniczący Zespołu Ekspertów Związku Dużych Rodzin 3+, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Narodowa Rada Rozwoju. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Premier Mateusz Morawiecki mówi tak, piątka to nie jest szaleństwo, a prosta konsekwencja tego, że uszczelniliśmy system podatkowy, mamy więcej wpływów do budżetu, dlatego chcemy dzielić się tym z obywatelami. Doktor Jarosław Korpysa, z punktu widzenia ekonomicznego, stać nas na takie rozwiązania?
No, na dzień dzisiejszy widać, że stać. Przypomnijmy, że oczywiście uszczelnienie uszczelnieniem, a mamy dzisiaj również dobrą koniunkturę i to dobrą koniunkturę w Europie Zachodniej. Dodatkowo jeszcze to, że mamy dzisiaj wzrost płac, to jest również wynikiem sytuacji na rynku pracy, bo przypomnijmy, że dzisiaj mamy rynek pracownika, ale dlatego, że mamy bardzo mało osób do pracy, no i stąd też mamy takie bezrobocie, więc na dzień dzisiejszy stać. No, ostatnie dane sprzed kilku godzin, kwartał pierwszy, budżet oficjalnie kończy nadwyżką budżetową. Już nie mówiąc o tym, że na koniec lutego mieliśmy kilka miliardów również tej nadwyżki. Więc na dzień dzisiejszy jak najbardziej tak. Pytanie, co będzie, bo jak państwo wiedzą, cykl koniunkturalny jest nieubłagany i dzisiaj mamy te wzrosty. Za chwilę niestety przyjdą jakieś tąpnięcia. I wtedy, kiedy gospodarka będzie w stagnacji albo będzie słabła, czy nas będzie stać? Bo to są obietnice, z których będzie się bardzo trudno wycofać. Nie tylko dla tego rządu, ale dla przyszłych rządów. No bo jeśli coś daje się dla społeczeństwa, to społeczeństwo oczekuje kontynuacji przez następne lata, jeśli ma coś do zachęcić. Z punktu widzenia tak naprawdę ekonomicznego, pewno jeszcze będziemy o tym mówić, te wszystkie propozycje, one moim zdaniem będą wspierały przedsiębiorczość, ale w takim dość nikłym, w moim odczuciu, stopniu.
Na razie, drodzy państwo, wstępne rozpoznanie tych propozycji, państwa refleksje po sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Panie profesorze, Marek Kośny, pan jest zaskoczony aż tak dużym workiem propozycji. Pytam o to choćby w kontekście wypowiedzi ekonomisty Witolda Orłowskiego, który stwierdził, że na widok propozycji premiera ręce mu ani nie opadły, ani nie złożyły się do oklasków. A panu?
To znaczy, rzeczywiście propozycji jest dużo, nie ukrywam. To znaczy, myślę, że trudno jest do jednego, tak za przeproszeniem, worka wrzucić, to znaczy, bo one mają bardzo różny charakter. Natomiast myślę, że to, czego rzeczywiście cały czas jednak mi w tych rozwiązaniach brakuje, to takie podejście systemowe. Czyli żeby jednak spojrzeć, bo to są cały czas punktowe rozwiązania. Wiele z nich jest, myślę, rzeczywiście bardzo potrzebnych, no co do części można się zastanawiać. Natomiast cały czas jednak brakuje mi takiego spojrzenia globalnego na cały system i powiedzmy wyszukiwania jednak rozwiązania kompleksowego. Czyli to widać chociażby po świadczeniach, dlatego że teraz zapowiedziane zostało kolejne świadczenie. Rzeczywiście dla rodzin, które muszą wysłać dzieci do szkoły, to ten okres przed rozpoczęciem jest rzeczywiście trudny. Więc to jest w tym sensie to tego typu wsparcie jak najbardziej jest trafionym wsparciem. Natomiast chodzi o to, że w dalszym ciągu nie ma pewnego kompleksowego rozwiązania dotyczącego na przykład tego, ile pieniędzy rzeczywiście poszczególni beneficjenci otrzymują. I to nawet nie jest w żaden sposób monitorowane globalnie, a moim zdaniem powinno być.
Doktor Piotr Chrobak, politolog z Uniwersytetu Szczecińskiego. Wśród ekspertów pojawiają się także głosy, że tyleż są to propozycje, które mają usprawnić polską gospodarkę, czy innymi słowy nie są to propozycje stricte ekonomiczne, ale mają głównie wymiar polityczny. W pana ocenie również?
Na pewno PiS musi przykryć, nazwijmy tam może słowa afera, to nie, ale sensację, jaką wywołały nadmierne tutaj nagrody dla poszczególnych ministrów. I w tej sytuacji mieliśmy zapowiedź obniżenia uposażeń o 20%, już nie będę wchodził w szczegóły, no bo wszyscy wiedzą, o co chodzi. I to może też nie do końca jeszcze się powiodło. Społeczeństwo musi jednak też odczuć coś realnie dla siebie, nie tylko poczuć się lepiej, że powiedzmy politykom zabrano jakieś pieniądze. I w tej sytuacji, jeżeli ten program zapowiadany na tej konwencji się sprawdzi, to co tutaj powiedzieli moi przedmówcy, jeżeli oczywiście budżet to wszystko wytrzyma, to wydaje mi się, że rzeczywiście ten spadek w sondażach może zostać zatrzymany i społeczeństwo może pozytywnie do tego podejść, bo jednak, jakby nie patrzeć, PiS-owi udało się uszczelnić system podatkowy, z czego wpływają kolejne pieniądze do budżetu. Jeżeli ta obniżka CIT-u też okaże się sukcesem i to też zwiększy dochody, a też musimy podkreślić, że cały ten program szeroki socjalny, który przez oczywiście jednych jest krytykowany, przez drugich chwalony, tu na razie już nie chcę oceniać, na ile ten program jest doskonały, na ile jeszcze wypadałoby go poprawić, ale chodzi o fakt, że PiS rzeczywiście jest pierwszą ekipą sprawującą władzę, gdzie rzeczywiście na poważnie podeszli do polityki socjalnej, do poprawy tutaj też zwiększenia naszej populacji, gdzie wiadomo, że mamy ujemny przyrost naturalny i w tej sytuacji, jeżeli zachęcamy, że przykładowo kobieta mając już czwórkę dzieci będzie miała dodatek później do emerytury, te 300 zł teraz jako wyprawka szkolna, wcześniej ten program 500+ i to szereg innych zapowiedzi, jeżeli to się wszystko uda i to się sprawdzi, to też kolejne ekipy sprawujące władzę utrzymają i da radę to utrzymać, jeżeli chodzi o kwestie finansowe, no to w tym momencie rzeczywiście PiS będzie mógł notować wielki sukces, jeżeli chodzi o realną, przynajmniej realne podjęcie próby zwiększenia naszej dzietności. I tutaj rzeczywiście to może PiS-owi się udać i też może się udać zastopować spadające sondaże. I jeżeli, podkreślam, to się sprawdzi, bo same zapowiedzi to już będzie za mało. Społeczeństwo na pewno będzie oczekiwało, żeby te zapowiedzi zostały przekute w realne osiągnięcia.
Drodzy Państwo, o zapowiedzianym programie przez wicepremier Beatę Szydło pod hasłem Mama Plus jeszcze powiemy, ale na razie wracamy do piątki Morawieckiego w nieco innej kolejności niż ta była ogłaszana, bo chciałbym teraz poprosić o komentarz wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Gospodarczego i przedsiębiorcę zarazem, czyli pana Jerzego Mańkowskiego, a zatem chciałbym zacząć od obniżenia CIT-u. To punkt drugi, albo drugi w tej piątce Morawieckiego, obniżenie podatku CIT z 15 do 9%. Przypomnę, że już mieliśmy obniżkę z 19 do 15. Teraz po raz drugi, jak mówi premier, obniżamy podatek CIT dla małych i średnich firm do 9%. Czy takie rozwiązanie w pana ocenie ma sens?
Znaczy, jeżeli pan pozwoli, ja chciałbym trochę zmienić naprzód, jak w ramach wstępu, punkt widzenia, ponieważ pierwszy raz od 25 lat jesteśmy w systemie budowania prawda, planu rozwojowego, a nie tylko wzrostu. Rozwój to jest coś więcej niż tylko prawda, osiąganie większego PKB i tak dalej, ale są te wszystkie elementy i społeczne, i edukacyjne, i tak dalej, które są szalenie ważne, i zmiana sposobu myślenia przedsiębiorców. I każdy z i rodzin, i społeczeństwa, bo każdy z tych punktów wymaga coś więcej niż tylko podejścia takiego makroekonomicznego. Na przykład to, że się obniża CIT, bardzo dobrze, więc każdy myśli, że będzie może przedsiębiorca inwestować trochę więcej. Czy jest to pewne? Nie jestem pewien, bo, ale to zależy od dojrzałości przedsiębiorców, na co oni będą te dodatkowe zyski wydawali. Ale z drugiej strony to wymusza też na przedsiębiorcach i na całym systemie, żeby przekręcać te śrubki w innych dziedzinach, żeby ograniczyć koszty też działania przedsiębiorców, żeby nie tracili czas na miotanie się z różnymi problemami, zamiast mieć możliwość zarabiać, żeby nie tracili pieniędzy na dodatkowe jakieś koszty, które powstaną z różnych skomplikowanych ustaw czy działania z całej administracji. Więc to wiadomo też, że nie było takiej myśli dotychczas, bo czasem siedzę w gronie ekonomistów, że jak się obniży podatki, to będą większe też dochody dla Skarbu Państwa. To co się dzieje w niektórych innych krajach, prawda? Bo opłaca się w pewnym momencie płacić ten podatek, zamiast kombinować i tworzyć sztuczne koszty.
No tak, ale panie prezesie, teraz do meritum. Jeśli grono ekspertów mówi tak, MŚP w Polsce nie korzysta z rozliczeń w ramach podatku CIT, tylko raczej z podatku PIT, więc to rozwiązanie tak naprawdę znajdzie niewielu beneficjentów. Pan się zgadza z taką diagnozą, czy nie?
Znaczy ja osobiście działam w ramach CIT-u. I dla mnie, mam spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ale która ma małe obroty i to jest jednak jakaś pomoc.
A w skali roku, panie prezesie, o ile może być pan do przodu, mówiąc kolokwialnie, na tych 6%?
No ja mam strasznie małe obroty, bo moja spółka to ma jakieś 400 tysięcy złotych obrotów rocznie. Zatrudniam dwie osoby i działalność sezonowa, więc tutaj będzie jakaś, no powiedzmy, to pozwoli może kupić trochę dodatkowego jakiegoś sprzętu czy coś, to nie będzie jakimś dla mnie specjalnym wielkim rozwiązaniem.
Ale pan, panie prezesie, mówiąc o tym, że pańska firma jest mała, myślę, że powinien akcentować punkt czwarty, bo co do tego punktu chyba wszyscy w Polsce się zgadzają, że to jest dobre rozwiązanie. Krótko mówiąc, mała firma, mały ZUS. Rząd chce uczynić składki proporcjonalnymi tak, aby ZUS był niższy dla tych, którzy mają niższy przychód i trochę wyższy dla tych, którzy mają wyższy przychód. O takim rozwiązaniu mówi się od lat.
Tak, więc obniżenie ZUS-u jest bardzo ważne, bo my mamy po prostu jeden z wyższych proporcjonalnie ZUS-u w ogóle, porównując do innych krajów. Jest to duże obciążenie i to powoduje u wielu przedsiębiorców, że działają na podstawie płacy minimalnej praktycznie wobec swoich pracowników a potem właściwie albo robią różne, prawda, ruchy, żeby uelastycznić tą możliwość pracy. I to jest duży koszt. Więc tu na pewno pomoc w tej dziedzinie będzie bardzo mile widziana.
Drodzy Państwo, pamiętajmy o tym, że niższa stawka CIT czy ZUS to oczywiście dobra wiadomość dla mniejszych podmiotów, ale pamiętajmy, że w Polsce inwestują głównie duże firmy. Doktor habilitowany Jarosław Kurpysa, ekonomista z Uniwersytetu Szczecińskiego. Kto może skorzystać realnie na tym rozwiązaniu?
Jeśli popatrzymy na CIT, to rzeczywiście pamiętajmy, że ponad 90% firm w Polsce rozlicza się właśnie albo w oparciu o PIT, o kartę podatkową lub o ryczałt. Dzisiaj mówimy, że jest to między 200 tysięcy a 400 tysięcy przedsiębiorstw, które mogą na tym realnie skorzystać. I oczywiście to jest dobry ruch, bo krzywa Laffera mówi rzeczywiście o tym, że im obniżenie podatków prowadzi do tego, że przedsiębiorcy chcą więcej płacić do budżetu państwa i nie unikają. I to jest zapowiedź, że tak powiem, dobra dla kilkuset tysięcy przedsiębiorstw. Chciałoby się powiedzieć, żeby ta zapowiedź również była kierowana do tych przedsiębiorstw, które są prowadzone przez osoby fizyczne i które rozliczają się na PIT-cie, na zasadach PIT-u. Jeśli chodzi o ZUS, no to też jest, pamiętajmy o tym, że to już jest kolejna zapowiedź tego rządu a propos ZUS-u, ponieważ no, obowiązująca konstytucja dla biznesu przewiduje również tak zwaną ulgę na start. A zatem ten ZUS już od samego początku będzie się płacić mniejszy. I tutaj po raz pierwszy dochodzimy do takiego mechanizmu, że ten ZUS jest uzależniony od tego, jakie ma się przychody, ale tu też trzeba powiedzieć, że ta propozycja kierowana jest do tych, którzy zarabiają, no nawet nie zarabiają, tylko mają przychody, czyli wpływają do nich, to nie uwzględnia ona kosztów. Dwuipółkrotności płacy minimalnej, czyli 5600 zł, czyli jeśli przedsiębiorca ma taki przychód. I ja sądzę, że byłaby to dobra dalej zapowiedź do takiego rozwiązania, żeby rzeczywiście ten ZUS uzależnić od przychodów, bo dzisiaj w każdych badaniach już od kilkunastu lat przedsiębiorcy podkreślają, co, czy to jest na drugim, czy na trzecim miejscu, a czasem na pierwszym miejscu pod względem barier, że ten ZUS jest barierą w prowadzeniu działalności gospodarczej. Przypomnijmy, że dzisiaj to jest kwota około 1200 zł. I są to dobre jak gdyby zapowiedzi. Ja bardzo bym chciał te zapowiedzi, żeby one były rozszerzone na pozostałe podmioty.
Drodzy Państwo, kolejne punkty piątki Morawieckiego to pomoc dla osób starszych w ramach programu Dostępność Plus. Rząd chce przeznaczyć 23 miliardy złotych na poprawę warunków życia seniorów, osób słabszych i niepełnosprawnych. Planowane jest także wprowadzenie minimalnej emerytury dla kobiet, które urodziły czwórkę lub więcej dzieci. Przypomnę, z nami profesor Marek Kośny, przewodniczący Zespołu Ekspertów Związku Dużych Rodzin 3+. Także Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Narodowa Rada Rozwoju. Więc gdyby rozpatrywać ten punkt trzeci od końca, panie profesorze, czyli wprowadzenie minimalnej emerytury dla kobiet, które urodziły czwórkę lub więcej dzieci. Co pan sądzi o tym pomyśle?
Znaczy, co do tego nie mam zdecydowanie wątpliwości, że to jest rozwiązanie bardzo potrzebne. To znaczy, to wynika z tego, że w chwili obecnej jest, znaczy, to jest jedna z głównych grup osób, które nie są w stanie często uzyskać minimalnej emerytury. Właśnie matki, bo to najczęściej dotyczy matek z rodzin wielodzietnych, które ze względu na wychowywanie dzieci no, nie miały możliwości pracować przez odpowiednio długi okres czasu. I zostawianie ich no, de facto bez pomocy przy tak skonstruowanym systemie, jaki jest obecnie emerytalnym, gdzie dzieci tych rodziców, rodzin wielodzietnych, no składają się właśnie no, do tego systemu repartycyjnego, z którego później korzystają wszyscy, no było, no, można powiedzieć, no, nieuczciwe w stosunku do tych rodzin, więc to rozwiązanie jest na pewno bardzo potrzebne i no też się wpisuje w, jednak w rozwiązania, które chociażby no, nawet sąsiedzi Polski mają gdzieś tam no, w związku właśnie w zakresie wsparcia tego typu rodzin.
Panie profesorze, to chciałbym jeszcze pana poprosić o odpowiedź albo zajęcie stanowiska wobec głosów krytycznych, jeśli chodzi o to rozwiązanie. Te głosy krytyczne sprowadzają się między innymi do takiego stwierdzenia. Dlaczego kobieta, która całe życie poświęciła na zajmowanie się jednym dzieckiem, ale niepełnosprawnym, na emeryturę już nie zasługuje? Dlaczego czworo, a nie dwoje? I tutaj pojawiają się wyliczenia według raportu Wielodzietni w Polsce. Mowa o 366,5 tysiącach rodzin wielodzietnych w Polsce, które posiadają troje lub więcej dzieci. I ci, którzy krytykują to rozwiązanie, mówią o tym, że w zasadzie 27% potencjalnych beneficjentów skorzysta z tego rozwiązania. Gdyby pan odpowiedział krytykom tejże propozycji mówiącym, jeśli kobieta poświęca się na wychowywanie dziecka, nie powinno być to powiązane z ilością dzieci, tylko jakby wynika z samego faktu tego, że życie zawodowe poświęca się na życie rodzinne.
Znaczy tu jest kwestia po prostu kalkulacji kosztów. Chodzi o to, że no w którymś miejscu musi być postawiona granica, no bo nie jesteśmy w stanie sprostać jako państwo utrzymaniu wszystkich, chociażby w formie jakiegoś na chwilę obecną, na przykład jakiegoś dochodu podstawowego, no bo to by się w pewnym sensie no do czegoś takiego sprowadziło w dłuższej perspektywie. W związku z tym, no gdzieś ta granica musi być ustawiona. No więc czy to troje dzieci, czy czworo, czy pięcioro, no jakoś to trzeba zdefiniować. No na pewno nie jesteśmy w stanie, tak jak wspomniałem, no jako państwo, no unieść kosztu utrzymania wszystkich osób. Poza tym, no trzeba też na to spojrzeć z tej strony, no na czas, jaki jest potrzebny. do wychowania dzieci. Jednak czym innym jest wychowanie jednego czy dwójki dzieci, czym innym jest wychowanie czwórki lub piątki i w zakresie, jeśli chodzi o okres nieaktywności zawodowej i też jeśli chodzi o potencjalny uszczerbek, tak mówiąc brzydko, w karierze zawodowej, ale też później wkład tych rodzin w budowanie przyszłości kraju. Bo jednak rodzenie jednego czy dwójki dzieci, no to jest poziom, no, który nie gwarantuje zastępowalności pokoleń.
Drodzy Państwo, jest jeszcze jedna propozycja, ona się wpisuje już w program Mama Plus, a za chwilę o nim powiemy więcej, bo także ma się znaleźć coś takiego jak premia za szybkie urodzenie drugiego dziecka, a wicepremier Beata Szydło zapowiedziała też dodatkowe urlopy wychowawcze, więcej miejsc w żłobkach i przedszkolach, czy udogodnienia dla młodych mam. Ale pozostając wiernym tej wyliczance, na razie mamy 3 punkty z piątki Morawieckiego. Czas na punkt kolejny, czyli dobry start, który ma polegać na dopłacie dla wszystkich uczniów, którzy mieliby dostawać 300 zł na wyprawkę do ukończenia 18 roku życia. Doktor Piotr Chrobak, co prawda politolog, ale zapytałbym pana o to, czy pan by, mogąc się cofnąć w czasie, chciał otrzymywać taką wyprawkę 300-złotową, albo pańskie dzieci powinny otrzymywać do 18 roku życia taką pomoc finansową. Pytam o to także w kontekście głosów, że dobrze by było, gdyby te pieniądze były jednak czemuś konkretnemu dedykowane. Tymczasem premier Mateusz Morawiecki mówi, że ufa rodzinom i wierzy, że te 300 zł będzie rzeczywiście przeznaczone na sprawy szkolne.
Znaczy, patrząc po cenach naszych podręczników, to rzeczywiście takie 300 zł, które można byłoby przeznaczyć na zakup tych podręczników, czy innych też przyborów, to na pewno każdej rodzinie to się przyda. Chociaż tu chciałbym zwrócić uwagę, że kończąc szkołę średnią, to mamy 19 lat. No i tutaj ten ostatni rok tutaj już zostaje, że tak powiem, bez dofinansowania. Ale tak czy inaczej, na pewno, jeżeli do 18 roku życia każda z rodzin, zwłaszcza chodzi o te rodziny najmniej zarabiające, będzie mogło otrzymać takie dofinansowanie, to
chociaż
też na pewno
się przyda.
Przypomnę,
to rozwiązanie ma być powszechne, co więcej, ma obowiązywać już od września tego roku, czyli bez względu na status materialny, każdy uczeń otrzyma taką finansową wyprawkę.
Myślę, że bez względu na status materialny, z tego względu, że chyba sprawdzenie, której rodzinie by się należało, której nie, jeżeli chodzi o pewien tutaj cenzus majątkowy, by pewnie więcej kosztowało niż danie wszystkim rodzinom 300 zł, ale od września też musi to obowiązywać z prostego powodu. Pamiętajmy, jesienią mamy wybory samorządowe, potem rok później wybory parlamentarne, więc to też ludzie muszą poczuć w swoich portfelach, żeby pewnie też łaskawiej spojrzeć na Prawo i Sprawiedliwość przy urnach wyborczych pod kątem wyborów
samorządowych. A pan, panie doktorze, jako człowiek uniwersytetu nie wolałby, by w ramach tych 300 zł, nie wiem, był bon na konkretne podręczniki na przykład, albo żeby ta wyprawka, nie wiem, znajdowała dla siebie odzwierciedlenie w sklepie, to znaczy idziemy z takim bonem za 300 zł i otrzymujemy jakiś pakiet, w zależności od tego, czy mówimy o uczniu poszczególnej klasy szkoły podstawowej, czy tym w szkole średniej na przykład?
Znaczy, tu rozumiem, że chodzi o tą regulację, żeby to nie poszło na inne cele, gdzie też była taka obawa przy programie 500+. I jak wiemy, część osób rzeczywiście wykorzystała to z pożytkiem dla swoich dzieci, a część osób, powiedzmy, tam pojawia się dużo samochodów nowych i to jeszcze niektórzy użyje tego słowa.
No w pewnym procencie wiemy, że program 500+ nie został należycie wydany, ale jak mówimy w
tak,
małym
ale...
procencie w porównaniu jakby z całością kwoty.
I tutaj akurat świadomie użyję tego słowa, niektórzy nawet bezczelnie na swoich samochodach zamieszczali informacje, na przykład kupione za 500+. A nie, to było pół żartem, pół serio, ale takich rzeczy nie powinno mieć miejsca. Chodzi mi o takie napisy, a tak naprawdę każdy przeznaczał to, jak chciał, ale tu idzie w konkretną, na konkretne zapotrzebowanie, czyli dla dzieci, jeżeli chodzi o pomoc na podręczniki. I tutaj wydaje mi się, że rzeczywiście, na przykład, że to byłoby wprowadzenie w formie bonów, czyli żeby to mogły być konkretne przybory szkolne, czy właśnie na zakup podręcznika, to by to uregulowało i uszczelniło na pewno na sposób wydawania tych pieniędzy we właściwym kierunku. Tylko pytanie, jakie tego byłyby koszty? Czy wprowadzenie takich bonów na przykład by też nie ponosiło jakichś dodatkowych kosztów? Tego to akurat nie wiem. Tu pewnie moi rozmówcy ekonomiści się mogą wypowiedzieć w tym temacie. Ale na pewno same dofinansowanie, jeżeli chodzi o dzieci, no przecież pamiętajmy, że takie wyprawki też inne ekipy sprawiające władzę próbowały robić. Więc tutaj po prostu PiS idzie krok dalej i próbuje zagwarantować, a wszystko właściwie zmierza do tego, bo to nawet to pan redaktor zadał pytanie wcześniej mojemu przedmówcy, żeby zwiększyć po prostu naszą populację. I stąd też właśnie od czwórki dzieci, bo tak jak mój rozmówca powiedział, dopiero właściwie jak mamy trójkę, czwórkę dzieci, no to ten przyrost naturalny jest dodatni. Stąd ten program, że jak ktoś chce mieć też szybko dziecko, no bo tu też chodzi oczywiście o to zwiększenie dzietności. I tak samo, żeby rodzice mieli tą pewność, że do praktycznie końca nauki tych dzieci, a przynajmniej do momentu do pójścia na studia, to też będzie dodatkowa pomoc ze strony państwa. Tylko to jest to pytanie, co zresztą tutaj mój przedmówca w studiu powiedział, jest tylko pytanie, czy inne ekipy, które mogą przyjść też po Prawie i Sprawiedliwości, czy powiedzmy jak Prawo i Sprawiedliwość wygra kolejne wybory i będzie przez kolejne 4 lata sprawowało władzę, to czy dalej nas na to będzie stać? Bo jeżeli tak, to tak jak powiedziałem w mojej wcześniejszej wypowiedzi, to będzie wielki sukces tego rządu. Jeżeli nie, no to rzeczywiście te rodziny wielodzietne będą później miały problem, jak nagle stracą to dofinansowanie, bo każdy pewnie sobie to wlicza, tylko że wybory mamy za 1,5 roku. Nawet jeżeli PiS wygra te wybory po raz kolejny, no to będą kolejne 4 lata. A jak urodzimy dziecko, no to jest 18 lat inwestycji, które będzie nam potrzebnych, żeby to dziecko wykształcić, wychować, ubrać i wyżywić, że tak powiem.
No drodzy Państwo, pamiętajmy też o rozwiązaniu pod tytułem darmowe podręczniki w szkołach, prawda?
Przy czym tutaj, jeśli tylko mogę powiedzieć o tych 300 zł,
to... Doktor Korpysa, bardzo proszę.
To ja jestem jednak zwolennikiem tego, no niestety, progu dochodowości, ponieważ w szczególności dla biednych rodzin no pewno więcej niż 300 zł na taką wyprawkę, bo wiemy, że ta wyprawka kosztuje znacznie więcej niż 300 zł. To jest dobry ruch, ale tutaj taka trochę we mnie budzi się niesprawiedliwość społeczna. Jeśli mamy rodzinę, gdzie jest 5-6 tysięcy złotych dochodu na członka rodziny, on dostanie 300 zł, a tam, gdzie jest 500 zł lub 600 zł dochodu na członka rodziny, też 300 zł. Natomiast tutaj mam nadzieję, że przedsiębiorcy nie będą podnosić, że nagle te plecaki, te przybory szkolne, no nie wzrosną, bo mieliśmy takim na początku ze wzrostem ceny, chociażby za dodatkowe zajęcia, kiedy się pojawiło 500+, nagle poskoczyły nam do góry ceny za lekcje języka obcego, czy za tańce, czy za basen. I mam nadzieję, że tutaj przedsiębiorcy zachowają się etycznie i nie będą podnosić tak nagle cen. Choć mówię, jestem zwolennikiem tego, żeby takie dofinansowanie było, ale bardziej uzależnione od dochodu.
Drodzy Państwo, mamy jeszcze punkt 5, czyli w ramach projektu Drogi Lokalne 1,5 miliarda złotych z budżetu ma trafić na inwestycje drogowe w gminach i powiatach. Zgodnie z założeniami ma powstać także fundusz, w którym znajdzie się 5 miliardów złotych na poprawę dróg lokalnych. Nie wiem, czy profesor Marek Kośny albo prezes Jerzy Mańkowski są znawcami od infrastruktury, więc tylko, drodzy Państwo, zasygnalizuję, że takie rozwiązanie w piątce Morawieckiego także się znalazło. Bo jeździmy po lokalnych drogach, wiemy, że one przypominają Szwajcarię, ale w kontekście sera szwajcarskiego, a nie infrastruktury w tym kraju. Wydaje się, że nie musimy komentować. Potrzeba jest. Pytanie, czy rzeczywiście takie pieniądze się znajdą. Z tego, co deklaruje rząd, już teraz samorządy starają się te swoje drogi naprawiać, modernizować, remontować, ale wiemy, że idzie z tym ciężko, no bo zaniedbania są wieloletnie, kilkunastoletnie, kilkudziesięcioletnie także. Ale chciałbym panów zapytać i teraz już licząc na dyskusję w szerszym gronie, także o to wszystko, o czym mówiła wicepremier Beata Szydło, czyli program Mama Plus. Oprócz dodatkowej emerytury dla matek z czworgiem dzieci ma się pojawiać także premia za szybkie urodzenie drugiego dziecka. No i zastanawiam się, co panowie na to. Panie prezesie Jerzy Mańkowski, ocaliłem pana od refleksji na temat infrastruktury, a co pan sądzi o tym rozwiązaniu?
Więc tak, więc nie infrastruktury, chciałem tylko dodać, że nie wystarczy naprawiać drogi i zachęcać do jazdy samochodem. Trzeba tylko też lepiej zorganizować transport publiczny, żeby ci, którzy mieszkają właśnie gdzieś na obszarach wiejskich, nie mieli takich samych problemów jak Belgowie, Francuzi i inni, gdzie nie ma już autobusów, nie ma transportu i jak się nie ma samochodu, to ma się wielkie problemy. I chyba w tym kierunku. Ale jeżeli chodzi o te problemy społeczne i problem demograficzny, naturalnie można robić tak jak Niemcy, którzy sprowadzają imigrantów i system poligami i ta dzietność, prawda, jest niesamowita. Więc my musimy zachęcać troszkę w inny sposób, prawda, żeby nie zmienić całego systemu kulturowego i naszej tożsamości, więc rozumiem, że to jest potrzebne. A poza tym każda pomoc dla matek czy kobiet, które odgrywają kolosalną rolę w edukacji dzieci i w sterowaniu czy kontrolą nad procesem szkolnym, to co przeżywałem w innym kontekście, w innych krajach, gdzie brak tego nadzoru rodziny, gdzie brak tej opieki, tej mamy, która ma trochę czas, doprowadza do sytuacji bardzo niebezpiecznej, bo dzieci są zupełnie zostawione same sobą i tylko po prostu w tych bandach kolegów zaczynają robić różne rzeczy, prawda, niewskazane. Więc tak samo rola babci i tak dalej. Więc każda pomoc, która pozwala kobietom jakby poświęcić się, urodzić i poświęcić się dziecku, no to jest kolosalna inwestycja przyszłościowa.
Panie prezesie, ja przypomnę, że Beata Szydło zapowiedziała też dodatkowe urlopy wychowawcze, więcej miejsc w żłobkach i przedszkolach, czy udogodnienia dla młodych mam. Wiadomo, że z miejscami w przedszkolach i żłobkach jest, mówiąc kolokwialnie, tak se. Czekamy na udogodnienia dla młodych mam, ale teraz zapytam pana z punktu widzenia przedsiębiorcy. Czy pan jako przedsiębiorca byłby za dodatkowymi, dłuższymi urlopami wychowawczymi w swojej małej firmie na przykład?
No, tutaj dotknął pan poważnego problemu, bo widzę to tutaj na obszarach wiejskich, gdzie te już 500+ i powoduje, że mniejszą dyspozycyjność i trudność znalezienia osób do pracy. Więc to jest niestety no coś za coś. Teraz jak temu poradzić? Wiadomo, że bez uregulowania pewnych problemów społecznych i dbania o to, co ważne w naszym procesie rozwojowym, po prostu wpadniemy znowu w niektóre pułapki, bo taki dziki kapitalizm, który znałem na Zachodzie i gdzie indziej, już po prostu powoduje wielkie problemy społeczne. Więc teraz trzeba jakoś znaleźć tą równowagę. I tak, myślę, będzie coraz więcej takiej mechanizacji czy innowacji w sposobie funkcjonowania w przedsiębiorstwach. Myślę, że będą niektóre miejsca pracy powoli, które będą znikać. No i powstanie zresztą problem dla wszystkich. Jak to, prawda, ludzi jakby zaciekawić różnymi tematami, może bardziej społecznymi czy edukacyjnymi.
No
i tak,
panie prezesie, ale pytanie jest też takie, czy przedsiębiorcy są na to przygotowani? Bo jeśli czytamy o trzech zapowiedziach w ramach programu Mama Plus, przypomnę, gwarantowana niższa emerytura dla niepracujących zawodowo kobiet, które urodzą co najmniej czworo dzieci, premie za szybkie urodzenie drugiego dziecka i jeszcze darmowe leki dla kobiet w ciąży. Z jednej strony mówimy o demografii i o tym, że powinno być nas więcej, a z drugiej strony ekonomia rządzi się twardymi prawami, panie prezesie, i biznes to biznes. Przedsiębiorca chce robić kasę, a nie myśleć o demografii i o tym, by kobiety miały dłuższe urlopy wychowawcze. No taka jest brutalna prawda.
No tak, ale dlatego ten cały proces cywilizacyjny się zmienia i dlatego też wchodzi innowacja, mechanizacja i tak dalej, bo to jest spowodowane większymi kosztami pracy i problemami innymi też, które powodują, że i starzeniem się społeczeństwa. Więc naturalnie, ale to trzeba umieć liczyć, trzeba zobaczyć, jak zastąpić, jak się organizować. Jest też problem, że my nie potrafimy wykonywać wielu zadań naraz i do każdego drobnego zadania pracownik mówi, ja jestem tylko do tego i nic innego nie robię. Ja, będąc w dziedzinie hotelarstwa, jestem zobligowany ograniczyć ilość osób ograniczyć koszty stałe i każda osoba jest w stanie zastępować drugą.
Czyli prawda, panie prezesie, pan jest żywym dowodem na to, że jeśli chce, to można. Panowie, nieco przyspieszamy, tak, bo zostały nam maksymalnie trzy minuty, by podsumować naszą dyskusję. Doktor Piotr Chrobak jeszcze w kontekście infrastruktury i dróg chciałby coś powiedzieć, ale już poproszę w ramach też konkluzji, bo zmierzamy do brzegu.
Chodzi mi o to, że ten program jest bardzo potrzebny, patrząc po stanie naszej dróg, jak pan redaktor powiedział, ale on jest chyba najbardziej ryzykowną zapowiedzią dla tego rządu, z tego względu, że tu mi się od razu przypomina też, jak Platforma mówi o programie budowy autostrad. I właściwie to jest też coś, na czym się wyłożyła. I to później bardzo brutalnie wyciągnięte w czasie kampanii wyborczej. I tutaj, jeżeli też rzeczywiście uda się pozyskać pieniądze i wyremontować się drogi, no to mamy kolejny, można powiedzieć, duży sukces dla tej ekipy. Natomiast jeżeli to się nie powiedzie, a jak widzimy po poprzednikach, to drogi rzeczywiście były tą piętą achillesową większości ekip sprawujących władzę, i podobnie zresztą służba zdrowia, no to w tym momencie takie odważne zapowiedzi tutaj mogą sprawić później problem, że oczywiście opozycja to będzie woda na młyn dla opozycji, kiedy to się nie uda. To patrząc pod tym kątem już tutaj, jeżeli chodzi o naciągające wybory. Natomiast już odnośnie konkluzji, jak pan redaktor powiedział, to tutaj muszę przyznać, że obecna ekipa sprawująca władzę, tu przede wszystkim Prawo Sprawiedliwość plus satelici, to chyba patrząc na podstawie ich poprzedników, to tworzą bardzo szeroko zakrojony tutaj program reform na tak szeroką skalę, jakiej chyba wcześniej nie widzieliśmy, to można chyba to odnieść bardziej do ekipy AWS-u i tutaj tego programu czterech reform, które naraz były wprowadzone, dlatego że raczej Platforma nas przyzwyczaiła do administrowania w państwie i lepiej nie ruszać trudnych tematów, no bo można stracić na poparciu. PiS zaryzykował. Oczywiście część tych reform, to już musielibyśmy spojrzeć szerzej, wywołuje bardzo duże kontrowersje, ale jeżeli patrzymy na tą teraz, co dzisiaj rozmawiałem, przede wszystkim kwestię socjalną czy ekonomiczną, no to jak na razie tutaj PiS odnosi sukcesy. No i teraz jest tylko pytanie, co przeważy? Czy ta kwestia socjalna i ekonomiczna, która jak na razie idzie dobrze, czy te inne reformy, które mogą się społeczeństwu nie spodobać? Ale tak czy inaczej, tu jest duży plus dla PiS-u z tego względu, że przynajmniej miało odwagę podjąć się bardzo szerokiego programu reform. Jak to wyjdzie, no to oczywiście pewnie niedługo się przekonamy.
Przypominam, puentujemy naszą dyskusję. Profesor Marek Kośny, panie profesorze.
Znaczy tutaj ja też jeszcze odwołując się do głosu przedmówców, myślę, że warto w ogóle podkreślić kwestię pewnych analiz w krótkim i w długim okresie, bo pewne rzeczy, które my teraz doświadczamy, one w krótkim okresie rzeczywiście mogą powodować różne problemy. Natomiast też warto, myślę, zawsze spojrzeć na to w perspektywie szerszej. To znaczy, czy my mamy wybór tak naprawdę? To znaczy, bo tu jest pytanie, oczywiście zawsze pozostaje, na ile instrumenty, które są stosowane, są adekwatne. Natomiast no myślę, że najgorszą rzeczą, jaką można by było zrobić, to po prostu nie robić nic, no bo prognozy są tu nieubłagane. OECD kilka lat temu w raporcie, w którym robiło prognozy do 2060 roku, no wskazywało, że Polska właśnie jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, no będzie na szarym końcu, jeśli chodzi o grupę państw OECD, właśnie ze względu na problemy demograficzne. Więc no to jest, myślę, że tu różnie można oceniać poszczególne rozwiązania, można no narzekać, że nie ma właśnie, tak jak na początku wspomniałem, że nie ma pewnej kompleksowości i tak dalej. Natomiast no z drugiej strony no my nie bardzo mamy wybór i myślę, że pewne działania musimy podejmować, a po prostu za jakiś czas się okaże no rzeczywiście, jakie są tego skutki.
Ja przypomnę, jesteśmy najszybciej starzejącym się krajem w Unii Europejskiej. Rzeczywiście za chwilę będziemy odczuwać problemy związane z demografią. Przełożą się i na ekonomię, i na gospodarkę. Puentować będzie doktor habilitowany Jarosław Korpysa, który inicjując naszą dyskusję zastanawiał się, czy budżet to wytrzyma i jak długo może wytrzymać te rozwiązania, o których długo dyskutowaliśmy, ale też są inne niebezpieczeństwa, panie doktorze, wsłuchując się w naszą dyskusję. Wrócił choćby program 500+, i wpływ tegoż programu na rynek pracy i na ekonomię. Teraz będziemy mieli na przykład wyprawkę 300 zł, czterodzietna rodzina, prawda, z wyprawką, z 500+, z możliwością gwarantowanej emerytury dla matki wychowującej dziecko. Czy pan widzi tu jakieś ryzyka?
Ryzyk jest sporo. Pierwsze ryzyko, że nie będzie pieniędzy na to dalej, na kontynuowanie, bo te potrzeby oczywiście one są wszystkie bardzo, bardzo, bardzo uzasadnione. Niemniej jednak mam nadzieję, że w Polakach nie wywołają tego zastopowania przedsiębiorczości i tej inicjatywy na rynku pracy, i mimo wszystko, bo nam ta inicjatywa i ta przedsiębiorczość i aktywizacja jest bardzo potrzebna i to od strony również społecznej, jak i ekonomicznej, więc mam nadzieję, że to nie będzie przez nas Polaków traktowane jako prezent, a bardziej jako nobilitacja, bo jeśli potraktujemy to jako prezent, to rzeczywiście możemy mieć coraz bardziej nie tylko starzejące się społeczeństwo, ale dezaktywizujące.
Drodzy Państwo, bardzo gorąco dziękuję za spotkanie i dyskusję. Przy telefonach byli Jerzy Mańkowski, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, także przedsiębiorca. Dziękujemy Panie Prezesie. Przy telefonie był także profesor Marek Kośny, przewodniczący Zespołu Ekspertów Związku Dużych Rodzin 3+, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Narodowa Rada Rozwoju. Pozdrawiamy Panie Profesorze, dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
A do studia przyszli dr Piotr Chrobak, politolog z Uniwersytetu Szczecińskiego. Bardzo gorąco dziękuję.
Dziękuję za uwagę.
I doktor habilitowany Jarosław Korpysa, ekonomista z Uniwersytetu Szczecińskiego.
Pięknie dziękuję.
A my za chwilę rozpoczniemy jeszcze jedną dyskusję w tej części naszego programu.